pan wiesz, bankier musi mieć dowód na piśmie. Wymyśliłem coś lepszego, panie hrabio. Matka pragnie odetchnąć morskim powietrzem. Na kiedy wyznaczyłeś pan obiad?
Na sobotę.
Dziś wtorek, wybornie. Jutro pod wieczór wyjedziemy, pojutrze rano będziemy w Treport. Nie ma pan hrabia pojęcia, w jak czarujący sposób umie pan wygadzać znajomym.
Ja?
Doprawdy przeceniasz mnie pan. Chciałem panu iść na rękę i basta. A kiedy rozsyła pan zaproszenia?
Dziś.
No to pędzę do Danglarsa i zapowiadam mu, że jutro wyjeżdżam z matką z Paryża. Nie widziałem się z panem, a więc nie wiem nic o pańskim obiedzie.
Szaleńcze, toć Debray widział pana u mnie.
A, rzeczywiście. Zaprosiłem pana tutaj od tak, bezceremonialnie, a pan z całą prostotą odmówiłeś, bo wybierasz się do Treport.
A więc na tym stanęło.
Nie zaszedłby pan hrabia dziś jeszcze do mojej matki?
Dziś to byłoby trudno, a poza tym zjawiłbym się nie w porę. Będziecie się państwo przygotowywać do podróży.
Mógłby pan hrabia sprawić nam nawet większą przyjemność. Jesteś pan czarujący, ale gdybyś pan zgodził się na moją propozycję, nie miałbym słów dla pana. Cóż to tak podniosłoby mnie w pańskiej estymie?
Pytasz, co pan masz uczynić?
Właśnie.
Jesteś pan dziś wolny jak ptak. Przyjdź pan do nas na obiad. Będziemy w ścisłym kółku. Pan, moja matka i ja. Widziałeś pan moją matkę przelotnie. Poznasz ją lepiej. To kobieta niezwykła i żałuję tylko jednego, że mnie spotkał kobiety podobnej, ale o 20 lat młodszej, bo wtedy ręczę panu.
Byłyby dwie, panie de Morcerf, hrabina i wicehrabina.
Ojca pan nie zastaniesz, ma jakąś komisję, a później obiad u kanclerza. Przyjdź pan, utniemy sobie pogawędkę o podróżach. Zwiedziłeś pan cały świat, opowiesz nam o swoich przygodach, a także historię tej pięknej Greczynki, która była parę dni temu w operze, a którą traktujesz pan jak księżniczkę, choć zowiesz swoją niewolnicą. Będziemy mówić po włosku i po hiszpańsku. No nie ociągaj się pan, moja matka będzie panu bardzo wdzięczna.
Najserdeczniej dziękuję, trudno o milsze zaproszenie, ale żałuję mocno. Przyjąć go nie mogę. Nie mam tyle swobody, jak się panu zdaje. Przeciwnie, muszę się dziś z kimś spotkać i to w nadzwyczaj ważnej sprawie.
Ejże, radziłbym się pilnować. Nauczył mnie pan hrabia przed chwilą, jak pozbyć się kłopotliwych zaprosin. Proszę o dowód. Nie jestem na szczęście jak pan Danglars bankierem, ale jestem równie podejrzliwy. Uprzedzam pana.
Zaraz będziesz pan miał dowód.
I hrabia zadzwonił.
Drugi raz odrzucasz pan zaproszenie na obiad do mojej matki, rzekł Albert.
Czyżby się w tym, panie hrabio, coś kryło?
Monte Cristo zadrżał.
A więc, mój panie niedowiarku, ozwał się. Dowód nadchodzi.
Zjawił się Baptysta i stanął przy drzwiach w pozie wyczekującej.
Nikt nie uprzedził mnie o pańskiej wizycie, prawda?
Do licha, jesteś pan człowiekiem tak niezwykłym, że nie ręczyłbym za to.
Ale nie mogłem się domyślić, że zaprosisz mnie pan na obiad, chyba się z tym zgodzisz.
No tak, prawdopodobnie.
Słuchaj, no, Baptysto, com ci powiedział dziś z rana, kiedym wezwał cię do gabinetu?
Że po piątej pana hrabiego dla nikogo nie ma w domu.
Następnie?
Och, panie hrabio, przerwał Albert.
Zaraz, zaraz, pragnę za wszelką cenę uwolnić się od tego nimbu tajemniczości, którą przypisujesz mi, drogi panie Albercie. To nazbyt męczące uchodzić wiecznie za Manfreda. Chcę, żeby mój dom miał ściany ze szkła.
Następnie, mówże, Baptysto.
Następnie zapowiedział mi pan hrabia, żebym wpuścił tylko pana majora Bartolomeo Cavalcanti i jego syna.
Słyszałeś, panie Albercie?
Major Cavalcanti należy do najstarszej szlachty włoskiej. Dante raczył wspomnieć o jego przodkach, pamiętasz pan?
Albo i nie, w 10. pieśni piekła. Syn jego, czarujący młodzieniec mniej więcej w pańskim wieku i jak pan wicehrabia wypływa na paryskie wody, holując miliony swojego ojca. Major ma przyprowadzić mi dziś po południu swojego syna Contino André. Oddaję mi go pod opiekę. Wprowadzę go w świat, jeśli tego warta. Pan mi dopomożesz, prawda?
Oczywiście. Czy major Cavalcanti to pański stary przyjaciel?
Ale skąd? To po prostu wielki pan, doskonale wychowany, bardzo skromny, bardzo powściągliwy, jak ich setki we Włoszech. Pochodzą oni ze starych rodów, które nigdy nie skalały się mezaliansem. Spotkałem go parę razy we Florencji, w Bolonii i w Lucze, a teraz uwiadomił mnie o swoim przyjeździe.
Ustawiczne kłopoty z tymi ludźmi, których poznaje się w podróży. Wyświadczasz pan takiemu uprzejmość, to już potem, gdziekolwiek byś się znalazł, będzie cię nagabywać o następne. Jakby człowiek obyty, który potrafi pogawędzić godzinę z przygodnym znajomym, Miał w tym zawsze jakiś zamysł. Owóż ten poczciwy major zwiedzi znów Paryż. Był tu po raz pierwszy przelotem za cesarstwa, wybierając się do Moskwy, żeby tam zmarznąć. Uraczę go dobrym obiadem, a on mi zostawi syna. Obiecam mu, że będę nad nim czuwał, dopuszczę, żeby Młokos popełnił parę szaleństw, pilnując, aby nie wpadł w przesadę i będziemy kwita.
Wybornie. Jesteś pan szacownym mentorem. Do widzenia więc. Wrócimy w niedzielę. A prawda, dostałem list od Franca.
Tak? I wciąż mu się podoba we Włoszech?
Chyba tak, ale stęsknił się za panem. Pisze, że byłeś pan słońcem Rzymu i że bez pana jest szaro. O ile pamiętam, napisał nawet, że bez pana wciąż tam deszcz pada.
To pański przyjaciel zmienił zdanie? Ale skąd? Uważa pana nadal za postać fantastyczną i dlatego tak za panem tęskni.
Przemiły chłopak. Powziąłem do niego żywą sympatię już tego wieczora, kiedy szukał jakiejś kolacji i zechciał przyjąć moją. Czy nie jest on synem generała d'Épigny?
Tak. Tego, którego tak podle zamordowano w roku 1815?
Tak, mordercami byli bonapartyści. Dalibóg, ogromnie go lubię, a nie żenią go aby.
Owszem, ma poślubić pannę de Villefort.
Naprawdę? Tak jak ja mam poślubić pannę Danglars. Roześmiał się Albert.
I pan się śmieje?
A tak.
Czemuż to?
Bo tak akurat mu się spieszy do panny de Villefort, jak mnie do panny Danglars.
Ale, drogi hrabio, gadamy o kobietach w taki sposób, w jaki one gadają o nas. To niewybaczalne.
I wstał.
Już pan idziesz?
A to mi pytanie. Od 2 godzin zanudzam pana, a pan w uprzejmości swojej dziwisz się, że już idę.
Doprawdy, hrabio, nie widziałem człowieka tak świetnie wychowanego.
No i wspaniale wytresowałeś pan służbę, a zwłaszcza Baptysta.
Nigdy nie mogłem dostać takiego. Moja służba przypomina lokajów teatralnych, którzy pchają się na sam środek sceny właśnie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia.
Gdybyś pan odprawiał Baptystę, przyślij go do mnie.
Zapamiętam.
Jeszcze moment. Kłaniaj się pan ode mnie swojemu powściągliwemu Toskańczykowi, panu Cavalcante dei Cavalcanti. A gdyby przypadkiem chciało żenić syna, wyszukaj mu pannę bardzo bogatą, z dobrego, szlachetnego gniazda, przynajmniej po kądzieli. A i po mieczu może to być baronówna. Już ja w tym panu dopomogę.
Czy się pan nie zagalopowałeś?
Nie. Nie trzeba się niczego zarzekać. Drogi hrabio, nie wiesz, jaką oddałbyś mi przysługę i jakiego zyskałbyś we mnie przyjaciela, gdybym dzięki panu pozostał kawalerem, choćby jeszcze i 10 lat.
Wszystko jest możliwe, odparł poważnie Monte Cristo. A pożegnawszy Alberta, wrócił do gabinetu i po 3 kroć uderzył w gong. Zjawił się Bertuccio.
Panie Bertuccio, rzekł, dowiedz się, że w sobotę urządzam przyjęcie w Otil.
Bertuccim wstrząsnął lekki dreszcz.
Tak jest, panie hrabio.
Zdaje się na pana, aby wszystko było przygotowane jak należy. Dom w Otil jest bardzo piękny, a raczej może być bardzo piękny.
W takim razie, panie hrabio, trzeba by wszystko zmienić. Obicia całkiem wypełzły.
To zmienię, tylko nie ruszaj tego czerwonego adamaszku w sypialni. I w ogóle nie tykaj tego pokoju.
Bertuccio skłonił się.
Nie tykaj też ogrodu, ale na przykład z dziedzińcem możesz pan zrobić, co ci się żywnie spodoba. Cieszyłbym się nawet, gdybyś zmienił go pan nie do poznania.
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pan hrabia był kontent. Ale czułbym się pewniej, gdyby pan hrabia zechciał powiedzieć mi, co ma być na obiad.
Dziwne to, mój drogi panie Bertuccio, ale wydajesz mi się w Paryżu jakiś zagubiony, onieśmielony.
Cóż to, nie znasz mnie?
Ale gdyby jego ekscelencja raczył mi wyjawić, kogo podejmuje.
Nie wiem jeszcze i dla pana wiadomość to zbyteczna. Lucullus obiaduje u Lucullusa, o ty wszystko.
Bertuccio skłonił się i wyszedł.